Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 11, od wersetu 16. Powtarzam raz jeszcze, niech nikt mnie nie uważa za głupiego. Jeżeli zaś jestem taki, to przyjmijcie mnie jako głupiego, abym ja się mógł nieco chlubić. To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przestępstwie głupoty, która bywa podłożem przechwałek. Skoro wielu się uprzechwala według ciała, i ja będę się uprzechwalał. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za te słowa, za słowa z drugiego listu do Koryntian, za apostoła Pawła, za jego też oddanie Tobie, za jego mądrość, za to, jak przekazał nam Twoje objawienie. Prosimy w obliczu studiów nad tym listem, byśmy posiedli dojrzałe, mądre serca, byśmy, Panie, mogli coraz lepiej być Twoim świadectwem w naszym otoczeniu. Prosimy Cię, pobłogosław dzisiaj te słowa, pobłogosław nas swoim Duchem Świętym ze względu na Chrystusa. Amen. Chciałbym Wam na początku opowiedzieć pewną historię, ale zanim to powiem, to tytuł kazania: Chrześcijanie, a głupota. Chrześcijanie, a głupota. Wyobraźcie sobie taką sytuację prezesa pewnej dużej firmy, siedzącego w swoim gabinecie. Wieczór, już w sumie za oknem jest ciemno. On nadal przegląda papiery, nadal sprawdza różne rzeczy. Wie, że firma ogólnie jest firmą dobrą, dlatego że produkuje dobry produkt. Ale słuchajcie, świat i rynek się zmieniają. Zmieniają się drastycznie, a po prostu im grozi poważny kryzys. Poważny kryzys. Tymczasem z piętra poniżej, tak, bo prezes siedzi, jak wiemy, wysoko w hierarchii. Tymczasem z piętra poniżej dochodzą go odgłosy muzyki, zabawy, zgiełk roześmianej grupy ludzi. Oni tak naprawdę nie rozumieją, jak poważna sytuacja jest, jak poważna jest sytuacja firmy. Piętro poniżej właśnie pracownicy zorganizowali sobie zabawę. Też wieczorem, prawda, jako zabawę taką jakąś korporacyjną w swoim gronie. Prezes nawet się domyśla, teraz siedząc za biurkiem, słysząc ten zgiełk, że głównymi organizatorami tej zabawy są dwaj kierownicy dwóch różnych działów, którzy zawsze uchodzili za duszę towarzystwa, zawsze przed innymi się przechwalali, lecz nigdy tak do końca nie wykonywali należycie swojej pracy. Także mówię, byli fajnymi frontmenami, jakimiś zabawiaczami, natomiast nie do końca potrafili wykonać swoją pracę. Też szefa doszły różne słuchy na temat tego, że za jego plecami go obmawiają i tak dalej. Także prezes siedział dalej nad tymi papierami, przeglądał je, czytał, ale jego myśli krążyły. I wtem usłyszał pukanie do drzwi swojego gabinetu. To był jego asystent. Przeprosił go, powiedział: szefie, proszę pana, fajnie by było, gdyby szef na chwilę chociaż przyłączył się do nas, do tej ekipy na dole. Szef chwilę się zastanowił i tak nie mógł się skoncentrować dalej już nad tymi papierami. Tutaj był ten zgiełk, więc szedł piętro poniżej. Punktem tego wieczoru, słuchajcie, była taka słynna zabawa. która polega, taka gra, która polega na wyciąganiu ustami z miski napełnionej wodą jabłek bądź gruszek. Ponoć słynna zabawa, szczególnie w Halloween w krajach anglosaskich. Oprócz tego trzeba było ubrać papierową czapeczkę, ręce, wiadomo, z tyłu związane, trzeba było uklęknąć na ziemi i z tej miski wyciągnąć jabłko bądź gruszkę, ale dla najbardziej uzdolnionych była jeszcze wrzucona moneta na dno tej miski. Tak? Także najbardziej uzdolnieni mogli ustami spróbować wyciągnąć z dna tego miski monetę. Chodziło oczywiście o to, by każdy, kto się w to bawił, wyglądał tak głupio, jak to tylko możliwe. Tak? By po prostu inni mieli dobrą zabawę. Prezes przypatrywał się, jak inni się bawią, nawet zaproponowali mu drinka, także skorzystał z tego jednego drinka. A jeden z tych właśnie kierowników skorzystał, no może prezes by chciał jabłko, tak? I to było takie wyraźne zaproszenie do tej zabawy. Zgodził się, ściągnął krawat, oni mu związali z tyłu ręce. I wiedział, podszedł do tego dosyć pewnie, znał pewien trik jeszcze z czasów studenckich. Klęknął nad miską, zanurzył bardzo szybko twarz, tak, głowę w tej wodzie. Jabłka i gruszki odpłynęły na bok, a po chwili wyciągnął głowę, trzymając w ustach monetę. Tak, tą monetę z dna. Potem tam, wiadomo, owacje na stojąco, wszyscy, o super, nie? Potem, jak go rozwiązali, tak, on wytarł twarz, powiedział coś takiego do pracowników. Widzieliście, że potrafią zrobić z siebie głupka. Powiem wam nawet, że wiem, jak znaleźć pieniądze na dnie wiadra. Wy pewnie tego nie potraficie. I tutaj spojrzał wyraźnie na tych dwóch kierowników. Więc jeśli chcecie znaleźć pieniądze w waszych kieszeniach, zważcie na to, co zrobił w następnych dwóch tygodniach. Inaczej sami znajdziecie się na dnie wiadra. Powiedział też do wszystkich coś takiego. Potraficie znosić ludzi mówiących wam, abyście robili głupoty? Może zniesiecie, jak powiem wam niedługo, jak postawić naszą firmę na nogi. Po tym dokończył drinka, uścisnął dłoń kilku pracowników i wrócił na górę. Dlaczego taka opowieść, słuchajcie? Dlatego, że sytuacja mi się wydaje w pewien analogiczny sposób opisuje to, co się stało w Koryncie. Kościół w Koryncie pozwolił zabrać się kilku kierownikom na dół na imprezę. W centrum uwagi, oczywiście, to nie była gra w jabłka i gruszki w monety, ale w centrum uwagi była elokwentna retoryka, nowy styl nauczania, bycie sławnym albo chociażby możliwość przestawania z ludźmi sławnymi. Tak? Ci arcyapostołowie, o których już słyszeliśmy wcześniej w tym rozdziale tego listu, właśnie byli takimi ludźmi, bardzo elokwentnymi showmanami, bardzo dobrymi mówcami i w tym wszystkim właśnie imponowali, tak? Imponowali innym, imponowali Kościołowi w Koryncie. Widzicie, to była dla tych ludzi prawdopodobnie to była bardzo dobra odskocznia od monotonii życia, od codziennych trudów. Fajnie być przecież z ludźmi, którzy tryskają dowcipem, elokwencją, są takimi swoistymi wolnomyślicielami, tak? Tylko widzicie, w miarę jak się ta impreza rozwijała na dole, tak w cudzysłowie, zaczęły się pojawiać kolejne żądania finansowe i emocjonalne. Chciałbym, żebyście zwrócili jeszcze raz uwagę na werset 20. Zobaczcie, co Paweł mówi o sytuacji w Koryncie. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Słuchajcie, Kościół w Koryncie to wszystko zaakceptował. Wszystko zaakceptował od tych arcyapostołów. Takie poniżenie, takie w cudzysłowie bicie, bo zaraz powiem, o co chodzi. Ale słuchajcie, werset 20 brzmi prawie jak opis jakiejś dysfunkcyjnej rodziny, w której dochodzi do aktów zniewolenia i przemocy, ale dzieci i tak się na to godzą, byle być tylko właśnie ze swoimi przebojowymi rodzicami, bo zawsze fajnie, jak rodzice wypiją, to jest zawsze fajna zabawa, tak? Także zobaczcie, znoszą, jak ktoś nimi dyryguje, gdy ich finansowo wyzyskują, gdy ich poniżają, a nawet biją po twarzy. I to ostatnie stwierdzenie, słuchajcie, jest prawdopodobnie metaforą, przenośnią, może się odnosić do, w szczególny sposób, do czynienia kogoś człowiekiem drugiej kategorii w Królestwie Bożym. Czyli to bicie po twarzy to jest po prostu stwierdzenie, a wy nie jesteście tacy ważni dla Boga jak my. Wy nie jesteście przecież, tak jak my, dobrego rodu. I zobaczcie, to ma sens w kontekście wersetu 22. Paweł pyta się tutaj, Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama są? Ja także. Także wydaje się, że ci arcyapostołowie po prostu zaczęli się wynosić ze względu na swoje żydowskie pochodzenie. A, wy jesteście tylko poganami. Co najwyżej, możecie być jakimiś gojami, jakimiś, mówię, obywatelami drugiej kategorii, tak, w Królestwie Bożym. Czyli wydaje się, że to bicie po twarzy odnosi się do takiego poniżania po prostu członków Kościoła w Koryncie. No i oczywiście no, problem jest taki, że oni się na to dobrowolnie godzili. Także zwróćcie uwagę, słuchajcie, że ciągle, kiedy mówimy o tej części listu, mamy do czynienia z kim? Mamy do czynienia z Kościołem, z ludźmi prawdziwie wierzącymi, tak? Można powiedzieć z prawdziwymi chrześcijanami. I to jest to jest właśnie ten paradoks. Wydawałoby się, niektórzy by stwierdzili, a chrześcijanie nigdy nie mogą popaść w coś takiego, ale nie. Właśnie chrześcijanie wybrali oddanie się w niewolę, pozwolili, by inni ich wykorzystywali, a nawet poniżali. Nie wiem, to są jakieś tendencje w nas, nie wiem, czy jakieś socjologiczne, psychologiczne, że nawet żyjąc w takiej dysfunkcyjnej rodzinie, ogół, tak, duża grupa potrafi tolerować to, co robią liderzy, powiedzmy, czy to, co robią pewni ludzie. Także słuchajcie, z jednej strony wydaje mi się, że nie możemy zapominać, że my wszyscy jako chrześcijanie możemy być podatni na takie zniewolenie, czy oddanie się po prostu w takich niezdrowych schematach innym ludziom, w tym no, przede wszystkim liderom, tak, Kościoła. Także słuchajcie, z jednej strony wydaje mi się, że mamy tutaj jakby kontynuację przypowieści Jezusa z Ewangelii Łukasza. Jeśli macie Biblię, to zapraszam do podążenia za mną w tych fragmentach. Zobaczcie, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 36. Jezus też przed tym przestrzegał. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy wróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwających. Zaprawdę opowiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Także Piotr później mówi, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie we właściwym czasie? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Czyli Pan, ogólnie sens tej wypowiedzi, tej przypowieści jest taki, Pan wyjechał na jakiś czas. Zostawił swojego szafarza, można powiedzieć, zostawił swojego jakiegoś gubernatora, nie wiem, zostawił przełożonego nad domem, tak, zostawił na miejscu. I długo nie wraca. I teraz pytanie, co ten sługa zrobi? Co zrobi pastor? Co zrobi apostoł? Co zrobi lider Kościoła? Tak? Czyli jeśli będzie wierny, jeśli będzie w odpowiedni sposób dbał o sługi, tak? O poddanych swojego Pana, postawi go nad całym swoim mieniem. Ale, werset 45, jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Czyli Mamy tutaj bardzo podobną, w zasadzie mamy tutaj takie unaocznienie tej sytuacji, tej przestrogi Jezusa. Pewni liderzy w kościele w Koryncie zaczęli wykorzystywać, tak? Wykorzystywać tą sytuację, że Chrystus jeszcze nie wrócił i zaczęli po prostu na różne sposoby uciskać Boży lud. Także z jednej strony mamy tutaj właśnie tą kontynuację przypowieści, to ostrzeżenie dla liderów, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to, co się dzieje w kościele w Koryncie, już troszkę o tym powiedziałem, jest takim oknem, tak, przez które możemy zobaczyć też naszą ludzką naturę. Z jednej strony jest to ostrzeżenie dla liderów, z drugiej strony to jest pewna nauka odnośnie naszej natury. Zobaczcie, Biblia, kiedy się w ogóle wypowiada na jakiś temat, to nie jest zainteresowana wypowiadaniem się teoretycznym, zazwyczaj. Może jest kilka przykładów, które brzmią trochę jak jakieś teoretyczne, niemożliwe rzeczy, ale ogólnie, kiedy Biblia o czymś mówi, to mówi dlatego, dla nas, dlatego to jest w kanonie, tak, że chodzi o wypunktowanie naszych rzeczy, tak, naszych, nie wiem, problemów, naszych grzechów, naszego charakteru. Widzicie, i w tym przykładzie, tak, o którym tutaj mówi Paweł, że oni, słuchajcie, Koryntianie sami wybrali tą imprezę, oni sami zeszli na dół. Oni sami wybrali sobie takich liderów po tym, jak Paweł opuścił już Korynt, tak? I zobaczcie, że niestety to jest trochę taka przestroga też dla nas wszystkich, nie tylko dla pastorów, ale my w imię pewnych wygód wybieramy często łatwiznę, wybieramy fan, tracąc przy tym wolność, tak? Sami po prostu oddajemy się w niewolę. I też najczęściej dziwimy się, kiedy inni się nie chcą z nami bawić, kiedy tam jest jakiś szef na ostatnim piętrze, którego nie ma na naszej imprezie. Także to okno na ludzką naturę pokazuje nam, że ludzie lubią łatwiznę, ludzie lubią te łatwiejsze rzeczy. I tak naprawdę ludzie lubią z natury wykorzystywać innych ludzi. Każdy z nas, słuchajcie, ma w sobie coś takiego, że chcemy się uwiesić na innych, chcemy na innych ugrać coś. Chcemy, tak jak już wam kiedyś mówiłem, słuchajcie, sukces ma wielu ojców, tak? Porażka jest sierotą. Sukces ma wielu ojców, tak? Jeśli ktoś coś zrobi, to ja też w tym uczestniczyłem, ja też. Także słuchajcie, każdy z nas, ale to na różnych szczeblach i nawet w kościele, słuchajcie, nie oszukujmy się, że jesteśmy tacy doskonali, nawet w kościele możemy wykorzystywać jedni drugich, tak? Bo tutaj ja tego nie zrobię, a to może ktoś inny to zrobi, a na pewno znajdzie się ktoś, kto złapie za tą miotłę i pozamiata, na pewno ktoś to zrobi w moje miejsce, chociaż ja to widziałem wcześniej, powiedzmy, tak? To są tylko niektóre przykłady. Są też przykłady, Biblia podaje często przykłady związane z finansami, bo słuchajcie, Biblia naprawdę zachęca nas do wolności dzieci Bożych. I ta wolność to jest też przede wszystkim władza, tak, wolność, to są kwestie związane z pieniędzmi. Biblia, słuchajcie, myślę, że też mówiąc dużo o pieniądzach, zachęca nas do samodzielności. Kilka przykładów. Zobaczcie, pierwszy Tesaloniczan na początek. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan 4:11. My tedy napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, czyli wydaje mi się właśnie, że chodzi o tą pokorę, tak? Nie o tą zabawę na dole, ale o pokorę, o pracowitość, tak jak ten szef, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Słuchajcie, ja nawet znam chrześcijan, którzy w życiu by nie chcieli wziąć jakiejkolwiek zapomogi od państwa, właśnie ze względu na ten werset. Trzeba by się nad tym zastanowić, może kiedyś na grupie sobie omówimy tego typu rzeczy, Ale znam chrześcijan, którzy mocno argumentowali, że tak, w oparciu o to ja nie będę zdany na pomoc państwa. Tak? No, my wiemy, to by było super, gdybyśmy mogli sami się zatroszczyć o swoją przyszłość i nie musieli płacić na ZUS. Twoje pieniądze nie, i owoc żywota Twojego, Jezus. Także no, to jest, ale to jest, słuchajcie, ten kierunek naszego chrześcijańskiego myślenia. Żeby być wolnym, żeby być niezależnym, żeby pracować, bo to właśnie to jest nasze zadanie na ziemi, tak? Żeby pracować, żeby tą ziemię uprawiać. Tak się zaczyna pierwszy rozdział Biblii, tak? Żeby czynić ziemię poddaną. Zobaczcie dalej, drugi Tesaloniczan, 3:8. Zobaczcie, Paweł mówi coś takiego. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. To jest czasami też Paweł w różnych miejscach, w Koryncie między innymi, bierze sam zakasa rękawy, jest z fachu wytwórcą namiotów i zakasa rękawy, i żeby pewnych kościołów, mówi, że pewne kościoły złupił, tak, te macedońskie, to byli jego ci najbliżsi przyjaciele, a w pewnych miejscach, gdzie szedł po prostu wraz z innymi współapostołami czy współmisjonarzami, sam też brał się do roboty. I słuchajcie, to jest ten kierunek dla nas, tak? Właśnie wyszukiwania możliwości, tak? Żeby pracować. Nie żeby inni nam służyli, ale po to, byśmy my mogli służyć innym, tak? Naszymi pieniędzmi, nie wiem, naszą pracą, mówię, nawet po zamiataniu, tak? Po nabożeństwie. 12 rozdział. Tym też nakazujemy, zobaczcie, nie, albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. O, to jest też fajny werset w dzisiejszym kontekście. Tak też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa. Znowu ta sama fraza, którą widzieliśmy w pierwszym Tesaloniczan, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. To jest druga rzecz. Efezjan 4:28, przepraszam. Efezjan 4:28. Kto kradnie, niech kraść przestanie, tak? Czyli zobaczcie, kradzież to jest wykorzystywanie innych, można powiedzieć. Można to podciągnąć pod ogólną zasadę, tak? Ja korzystam z plonów innych. To jest tak, jak Filistyni najeżdżali za czasów sędziów, tak? Czy Midianici za czasów sędziów najeżdżali na Izraela. Ci dopiero co zebrali zboże z pól, ci przyjeżdżali i im zabierali, tak? Łupy. Nie? To nie jest kultura pracy, to nie jest wypracowywanie własnego chleba, owoców własnej pracy. Także kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej niech żmudną pracą, zobaczcie, praca żmudna, praca ciężka, to jest ta praca ecew, o której czytamy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, czyli praca, którą mężczyzna znosi bardzo trudno, to jest w trudzie, w znoju, w pocie czoła, czasami bez wytchnienia, aż nadejdzie sabat. Niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Czyli znowu, nie ja mam być potrzebującym w oczach Boga, ale ja mam dawać potrzebującym. Tak, to jest ten kierunek naszej chrześcijańskiej dojrzałości. I oczywiście wszyscy znamy ten słynny werset 8 z 13 rozdziału listu do Rzymian. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, tak? Czyli znowu, nie bądźcie, nie żerujcie na innych, nie bądźcie zależni od innych, ale raczej z miłości udzielajcie innym. To jest też ten kierunek. Więc mówię, tego typu, słuchajcie, sytuacja w Koryncie nawet jest tym fajnym oknem, przez który widzimy naszą naturę, która chce wykorzystywać raczej niż dawać. I musimy coś z tym zrobić. Tak mówię, Biblia nie lubi rzeczy abstrakcyjnych. Biblia mówi konkretnie do nas w tym wypadku. Musimy zrewidować nasze rzeczy i ciągle o tym myśleć, nie? Że to, co robimy, że nasza praca, nasze powołania są cenne w oczach Boga, można tak powiedzieć. To, co robimy, róbmy jak dla Pana. Róbmy jak dla Pana. Ale słuchajcie, oczywiście też ten fragment mówi o tym i przestrzega nas wszystkich, to jest jakby trzecia rzecz, trzecie zastosowanie, że są też tacy ludzie, którzy chcą innych wykorzystywać w sposób bardziej cyniczny, z wyrachowaniem. I to byli właśnie ci arcyapostołowie, z którymi Paweł walczy, tak? Zobaczcie, to są ludzie, którzy wiedzą, jaka jest natura innych ludzi, czyli że niestety, ale często chrześcijanie są naiwni, są łatwowierni i oni to wykorzystują po to, aby sami się na tym wzbogacić. Także słuchajcie, może powtarzam wam już to trochę do znudzenia w kontekście tego listu i to nas trochę boli, bo to są rzeczy, które są trudem pewnym. Ale Ewangelia Pawła, słuchajcie, jest wybraniem, jest wybieraniem tej trudniejszej drogi w życiu. Czyli rezygnowania z siebie, robienia rzeczy wbrew własnym upodobaniom. To naprawdę też nie jest coś takiego, że ja to mówię do was z góry. Powinienem zejść teraz z tych stopni. Mówię to też do siebie, słuchajcie. Mówię to też do siebie, że to my się tego wszyscy uczymy w naszym podążaniu za Chrystusem, w naszym dochodzeniu do dojrzałości, że powinniśmy rezygnować z siebie i powinniśmy robić rzeczy wbrew własnym upodobaniom. I czasami kobiety są pochwycone, że tak powiem, z natury rzeczy w tą sytuację, że nie robi już dla siebie. Kiedy dzieci się pojawiają i tak dalej. My, faceci, chyba mamy z tym większy problem, tak mi się wydaje. Także o to chodzi, nie? W Ewangelii Pawła. Umieranie, krzyż. Ale po co? To nie jest końcówka Ewangelii. To jest po to, żebyśmy zmartwychwstali w nowym ciele, w nowym życiu, w nowej jakości życia. Zobaczcie, nawet jeśli chodzi o robienie z siebie głupka, Paweł nie wzdryga się przed tym, żeby inni uważali go za głupka. Mówi, dobra, jeśli chcecie, jeśli już myślicie, że jestem głupkiem, to przyjmijcie mnie jak głupka. I teraz to jest chyba najciekawsza teraz też rzecz, którą robi w tym fragmencie, w drugim liście do Koryntian. Paweł mówi coś takiego. Jeśli już uważacie mnie za głupka, to opowiem wam, Koryntianie, jakim głupkiem jestem. Słuchajcie, człowiek tylko mądry tak naprawdę może w ten sposób postąpić. Jeśli już tamci arcyapostołowie i wy, niektórzy Koryntianie, którzy daliście im się uwieść, uważacie mnie za głupka, to wam opowiem, jakim głupkiem jestem. Także niejako go do tego zmusili, on tej drogi nie wybrał. Zmusili go do tego, słuchajcie, by zaczął się przechwalać. Tak, by zaczął się przechwalać. I teraz coś takiego ciekawie mówi, że w wersecie 17. To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przestępstwie głupoty, która bywa podłożem przechwałek. Czyli jeśli chcesz się przechwalać, to wiedz, że w oczach Bożych, w odniesieniu do Pisma Świętego, to jest głupie, to jest głupota. Ale Paweł mówi, no dobra, wiecie, że Jezus by pewnie takiej rzeczy nie zrobił, tak? To nie jest po myśli Pana. Jezus by pewnie takiej myśli nie zrobił, a więc niekoniecznie ta opaska WWJD sprawdza się w każdej sytuacji wierzącego, bo Paweł robi coś tutaj, czego Jezus prawdopodobnie by nie zrobił. Ale apostoł został wepchnięty w taki kozi róg i dlatego decyduje się postąpić jak głupek, ale w sposób bardzo samoświadomy. Dla niego przechwałki z definicji są głupotą. Ale zrobi to, aby coś obnażyć w ich myśleniu, tak? Jest przecież chrześcijańskim apologetą, tak? Także przychodzi niczym ten szef, niczym ten prezes na ich przyjęcie, ale po błysku w jego oku wiadomo, że otrzymają więcej od niego, aniżeli prosili. Także arcyapostołowie przechwalali się swoimi wieloma rzeczami, elokwencją, wspaniałą retoryką. Teraz kolej na niego. A zatem poniekąd robi użytek z ich metody, ale to pójdzie im w pięty. Będzie się przechwalał, ale nie takimi rzeczami jak jego oponenci, jak ci arcyapostołowie. Widzi się Paweł, tak jak tamten prezes, zna pewien trik, który ich zaskoczy. Chcecie przechwałek? Dobra, otrzymacie je. Nie? Paweł zna bardzo dobrze ten werset z Księgi Przypowieści. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, tak? Wiecie, że Van Til się posługiwał, tak? W swojej apologetyce tym wersetem. Usłyszycie za chwilę, uwaga, uwaga, za chwilę usłyszycie, jak ja się przechwalam, jak ja, apostoł Paweł, się przechwalam. Ciekawe, swoją drogą, ilu pastorów w podobnej sytuacji zdecydowałoby się na taki trik? Nie wiem. Apostoł jest człowiekiem, słuchajcie, który zna swoją wartość w Bogu i nawet jeśli inni mają go za głupka, to Bóg na pewno nie. Paweł wie, że nawet Boża głupota jest bardziej mądra, jest mądrzejsza niż mądrość ludzka, tak? To jest początek pierwszego listu do Koryntian z kolei. I za chwilę, słuchajcie, to co zrobi, dokładnie tą samą metodą przechwałek, okaże się, przez to co zrobi, okaże się, że jego głupota nie do końca jest głupotą. W przypływie własnej głupoty, jakoby, tak? Jakoby dał się ponieść, ale się nie daje ponieść. Za chwilę się okaże, że jego głupota nie do końca jest głupotą, lecz raczej jest jeszcze raz przykładem życia według Ewangelii Krzyża i zmartwychwstania. Także Paweł podejmuje pewne ryzyko, mówiąc to, co mówi, lecz wie, jest przekonany, że ponieważ Ewangelia jest prawdą, ta Ewangelia o krzyżu i zmartwychwstaniu, to ona powinna zapanować w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Nawet, widzicie, Paweł trochę przewrotnie Paweł dostawia, nawet Ewangelia powinna zapanować w dziedzinie ludzkich przechwałek. Tak? Trochę to jest ironiczne, sarkastyczne, ale nawet ludzkie przechwałki powinny być podporządkowane Ewangelii Bożej. Innymi słowy Paweł mówi, chcesz się chlubić? Chlub się tym, jak się poświęciłeś dla Chrystusa i dla innych. I zobaczcie, tak naprawdę, i to będziemy już następnym razem omawiali, cała litania powstaje od wersetu 21 aż po werset 11, 12 rozdziału mamy całą litanię Pawłowych przechwałek, Pawłowego chlubienia się. Ja wam przeczytam jeden z tych fragmentów, bo Mariusz dzisiaj czytał drugi. Ale zobaczcie. Bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przypływie głupoty. Ja jestem śmiały, tak? Czyli Paweł teraz postępuje jak głupek. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są, ja także. Potomkami Abrahama są, ja także. Sługami Chrystusa są, ja. Ja niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem, częściej bywałem w więzieniach. Nadmiaru byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy ja nie płonę? Jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię. Namiestnik króla Arteasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damascyńczyków, aby mnie pojmać. Ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem jego rąk. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. Znowu mówi, że dalej jest głupi, tak? To też przejdą do widzeń i objawień pańskich. I tutaj zaczyna całą listę tego. Jeśli już się ma chlubić, to się będzie chlubił tym, że otrzymał objawienie od samego Chrystusa, tak? Więc zobaczcie, cała długa litania będzie tutaj rzeczy, którymi się Paweł chlubić. Chcecie się chlubić, chrześcijanie? Chcecie się chlubić, koryntianie? Chlubcie się tym, jak pracujecie dla Chrystusa i dla innych braci, tak? Paweł, zobaczcie, z jednej strony jest narażony na niebezpieczeństwa, nawet na zabójstwo, głosząc Ewangelię. Z drugiej strony dochodzi jeszcze to, że troszczy się o wszystkie te zbory, które mu usługiwał, tak? W niedosypianiu, w głodzie. Także inni się bawią, można powiedzieć. Koryntianie się bawią. Paweł na tym ostatnim piętrze, piętro powyżej, ciężko pracuje. Ale widzicie, właśnie przez swoją głupotę, w cudzysłowie, objawił głupotę tamtych. Więc pytanie do was, gdzie jest w tym wszystkim mądrość? W czym tak naprawdę dla Pawła tkwi mądrość? To już padło w dzisiejszych czytaniach. Jest, słuchajcie, w życiu każdego z nas jest zagrożenie, że jak nam się wszystko powodzi, jak się stajemy coraz bardziej błogosławieni przez Boga w naszej pracy, w naszych powołaniach, możemy mieć tendencję do tego, żeby stać się showmanami jak tamci. I Paweł mówi coś takiego w 12 rozdziale. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został, czy on też mógł popaść w pychę. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Panie Boże, dziękujemy Tobie za te słowa, za Ewangelię Pawła, za Ewangelię Chrystusa. Ewangelię, która obiecuje nam, że Ty, Boże, wywyższasz tych, którzy się uniżają, tych, którzy są pokorni wobec Ciebie, tych, którzy w cichości, wytrwałości i trudzie pracują w swoich powołaniach. I prosimy Cię, byśmy byli ludźmi mądrymi, wolnymi po to, by służyć innym, tak jak Twoja Ewangelia nam nakazuje, jak Twoja Ewangelia daje nam najlepszy tego przykład. W Jezusie Chrystusie najpierw, ale też w apostole Pawle. Amen.